Легли!
Das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin.
Die Ukrainer, ils sont dans l'expectative. Quelque part ce qu'on entend.
Według komunikatu Białego Domu prezydenci Trump i Putin zgodzili się, że konflikt musi zakończyć się trwałym pokojem.
Donald Trump's heavily trailed phone call with Vladimir Putin.
Czy na naszych oczach zmienia się porządek świata? Pytamy o sojusze, strategię i naszą przyszłość. Wieści ze wschodu w popołudniu z nami w każdy czwartek po 15:30. Michał Słobodzian, dzień dobry Państwu i moim gościem jest Maciej Jastrzębski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia, znawca Rosji, Ukrainy i Białorusi. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam.
W środę minęła piąta rocznica uwięzienia polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości na Białorusi, działacza opozycyjnego. Przypomnij proszę, za co został skazany na 8 lat kolonii karnej.
No, reżim Aleksandra Łukaszenki znalazł wiele powodów, ale te najpoważniejsze to, że Andrzej Poczobut namawiał międzynarodową społeczność do tego, by nakładała sankcje na Białoruś, a dodatkowo sprzeciwiał się różnego rodzaju zarządzeniom, przepisom samego reżimu. No i Łukaszenko też ma osobiste pretensje do Andrzeja Poczobuta, co pewnie znalazło się również w protokołach z posiedzeń, czy to organów śledczych, czy już samego sądu, dlatego że Poczobut wielokrotnie krytykował państwo białoruskie i samego dyktatora za sposób sprawowania władzy i załamanie praw człowieka i wolności obywatelskich. To tak w wielkim skrócie. Czyli Andrzej nie zrobił niczego złego, dobrze wykonywał swój obowiązek dziennikarski, rzetelnie o wszystkim informował, więc można powiedzieć, że za to, że był człowiekiem przestrzegającym zasad, reżim w nagrodę wsadził go na 8 lat do łagru.
Wiem, że były takie okresy, kiedy kompletnie nie było z nim kontaktu. Wiadomo obecnie, w jakim jest stanie, w jakich warunkach przebywa?
Tego kontaktu nadal nie ma. Andrzej Poczobut przebywa w kilku koloniach karnych przez ten okres 5 lat. Za każdym razem trafia do karceru, a wtedy, kiedy znajduje się w karcerze, zostaje pozbawiony wielu praw i przywilejów, jakie przysługują więźniom. Jednym z takich przywilejów jest kontakt z najbliższymi i w ogóle z otoczeniem, a więc od Andrzeja wiadomości otrzymujemy sporadycznie, raz na wiele miesięcy i nie są to zbyt szczegółowe informacje. To się nazywa reżim incommunicado, co znaczy, że jest pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu z najbliższymi i najbliżsi z nim, więc to jest jakby tortura psychologiczna działająca po obu stronach tego więziennego muru, tej więziennej kraty i na rodzinę, i na samego skazanego.
W ostatnich miesiącach Aleksander Łukaszenko wypuścił w sumie kilkuset więźniów politycznych, Andrzeja Poczobuta nie. Dlaczego?
To posłuchajmy, co mówi na ten temat szef Domu Białoruskiego w Warszawie, Aleś Zarembiuk.
Handluję i to nie pierwszy raz. Pierwszy raz to było w 2011 roku, a teraz handluję w ciągu ostatnich kilku lat, bo bardzo chcę jakiegoś ważnego polskiego polityka w randze ministra, a może najlepiej wicepremiera czy premiera u siebie w Mińsku, żeby pokazać, że mimo tych represji, mimo tortur, mimo tego barbarzyństwa, które do dziś uprawia, że jednak jest zwycięzcem.
Z tym handlem, o którym wspominał Aleś Zarembiuk, to chodzi o to, że kiedy Aleksander Łukaszenka wypuszcza więźniów politycznych, to w zamian otrzymuje od Stanów Zjednoczonych złagodzenie bądź całkowite zniesienie sankcji w stosunku czy to do Ministerstwa Finansów, czy do sektora bankowego, czy do najważniejszych działających na Białorusi koncernów, głównie wydobywczych, które dostarczają Łukaszence pieniędzy do budżetu państwa.
Więcej o sytuacji Andrzeja Poczobuta w audycji Regionalny Punkt Widzenia, audycji Macieja Jastrzębskiego, która już na naszej stronie radiopik.pl w zakładce audycje gorąco polecam. Zmieńmy temat. W Ugłach w Ukrainie trwają poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej. Natrafiono na szczątki, ale szczegółowe badania wciąż są przed archeologami, bo mieszkańcy mają wątpliwości, czy to akurat szczątki Polaków. Dlaczego tam trwają poszukiwania i czy jest szansa na kolejne miejsca?
Trwają tam poszukiwania, dlatego że część rodzin zwróciła się do państwa ukraińskiego z wnioskiem o zbadanie terenu w okolicach tej wsi, ponieważ tam mieszkali ich krewni, ich przodkowie i powzięli informację, że mogli stać się ofiarami rzezi wołyńskiej. Oczywiście część osób pamiętała, bo mieszkała tam w tamtym rejonie i wie, co się stało. Była w stanie wskazać groby, w których pochowano ofiary rzezi wołyńskiej, ale prace trwają dwuetapowo. Najpierw jest zgoda na przeprowadzenie poszukiwań. Te poszukiwania mają wskazać później archeologom miejsca, w których mogą prowadzić badania archeologiczne i ekshumacje szczątków. Jeżeli wykażą się po tym pierwszym etapie, że tak, tu konkretnie w tym miejscu znaleźliśmy szczątki ofiar, to wtedy dostają zgodę na prowadzenie już szczegółowych badań archeologicznych, tak jak to miało miejsce w poprzednich przypadkach. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań terenu, ekshumacji zwłok, przeprowadzeniu badań, w tym DNA szczątków i identyfikacji na podstawie zebranego wcześniej od rodzin materiału genetycznego, można już konkretnie przypisać nazwiska do konkretnych fragmentów kości wydobytych z ziemi i wtedy zorganizować uroczysty pochówek zgodnie z tradycjami chrześcijańskimi, tak aby oddać hołd tym wszystkim, którzy zostali w okresie II wojny światowej zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich i zakopani w zbiorowej mogile.
Strona polska wskazuje na wiele takich miejsc. Jest szansa, że będą poszukiwania jeszcze gdzie indziej?
Jest zgoda na poziomie Kijowa i Warszawy, że ofiarom zbrodni wołyńskiej, ale także Ukraińcom, którzy zginęli w różnych okolicznościach po obecnie polskiej stronie granicy, należy się godny pochówek, więc bez zbędnych zawirowań politycznych tego typu badania są prowadzone i one będą prowadzone. Strona ukraińska zapowiedziała, że będzie systematycznie wydawała zgody. Zresztą Polska wydaje ukraińskim archeologom i zespołom badawczym również takie zgody.
We wtorek media obiegło nagranie pokazujące rosyjski atak dronowy na klasztor i kościół Bernardynów we Lwowie. Ten obiekt był celem, czy to jakiś przypadkowy atak? Bo te filmiki są dosyć dokładne, tam wokół było bardzo dużo ludzi, wyglądało to dramatycznie.
Powiem szczerze, że trudno jest powiedzieć, co w głowach mieli ci, którzy naciskali guziki, już tak kolokwialnie mówiąc, kierujące dronami. Natomiast na pewno priorytetowymi celami dla Federacji Rosyjskiej są obiekty energetyczne i także miejsca, w których znajduje się spora grupa ludzi albo miejsca, które mogą wywołać oburzenie społeczeństwa ukraińskiego i skierować jakby ten gniew Ukraińców nie tylko w stronę agresora, który zniszczył jakiś obiekt, ale także w stronę władz ukraińskich, żeby tym samym wywierać presję na Zełenskiego i jego otoczenie, aby zgodzili się na warunki stawiane przez Rosję i jak najszybciej zakończyli wojnę. Więc według mnie, jeżeli już mam tak tylko od serca powiedzieć, to Rosjanie świadomie wysłali ten konkretny dron w to konkretne miejsce, wiedząc, jakie po obu stronach granicy wywołają oburzenie, dlatego że jest to obiekt sakralny, który jest cenny, drogi, w sensie takim moralnym również i dla Polaków, nie tylko dla samych Ukraińców. Tam w pobliżu znajdowały się archiwa z dokumentami, które zawierały dane gromadzone co najmniej od 300 lat o tej społeczności, która zamieszkiwała okoliczne tereny.
I jeszcze jeden temat. W Rosji narasta niezadowolenie społeczne. Są nawet próby organizowania protestów, co szczególnie doskwiera Rosjanom i jakie są szanse, że te protesty cokolwiek by dały.
Protesty w trzech takich różnych płaszczyznach, ale społecznych. Dlatego, że po pierwsze, Rosjanie nie chcą borykać się z problemami dostaw prądu, wody i ogrzewania, szczególnie w tym okresie zimy i wczesnej wiosny. Po drugie, nie chcą stać w długich kolejkach czekając, czy będzie benzyna na stacji paliw, czy nie będzie tej benzyny, a to wszystko dzieje się za sprawą ukraińskich ataków dronowych i rakietowych, bo eksplozje niszczą stacje energetyczne, linie energetyczne, różnego rodzaju obiekty, które kontrolują przepływ prądu, wody i ogrzewania w aglomeracjach miejskich, a po drugie niszczą także ropociągi, rafinerie i magazyny paliwa, co ogranicza dostęp do tego surowca tym wszystkim, którzy chociażby tankują benzynę do samochodów. No i wreszcie to, co w dużych miastach dało się zauważyć, zauważyć, szczególnie w Moskwie w ostatnich tygodniach. To jest rwąca się komunikacja komórkowa, przerywający bez przerwy albo w ogóle nie działający w niektórych dzielnicach internet. Rosjanie przyzwyczaili się jednak do tego, że mimo cenzury, blokowania różnych stron, to jednak korzystają z internetu do załatwiania różnych spraw, od urzędowych poprzez prowadzenie biznesu i takiej typowo towarzyskiej komunikacji. Tego wszystkiego zostali pozbawieni. Nawet relacjonowali moi znajomi, że przerzucają się na płatności gotówką, bo kartami nie można płacić, czy telefonem również nie można płacić.
I tak króciutko
muszą zamawiać taksówkę, machając rękami, no i biznes cały internetowy pada.
Ale zgody na te protesty, na wyjście na ulicę nie,
nie
ma.
Oczywiście, że zgody nie ma i zgody nie będzie, dlatego że każdy protest, każde wyjście na ulicę to jest od razu traktowane jako zamach na Władimira Putina. A poza tym Kreml słabo reaguje na tego typu zdarzenia, dlatego że jeżeli zareagowałby, to znaczy, że uznałby, że coś takiego się dzieje. Więc to jest na zasadzie, jak uznaje, że nie ma, jak się nie odzywam i odwracam głowę w drugą stronę, to znaczy, że nic się nie dzieje. Ale jak protesty, te nastroje protestacyjne osłabną, to wtedy Kreml sobie przypomni o tych, którzy chcieli te protesty zorganizować i wszystkich ich powsadza.
Maciej Jastrzębski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia, znawca Rosji, Ukrainy i Białorusi, był Państwem i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.